postanowiliśmy, że skupimy się trochę w tym okresie początku kwietnia nad tym, co stało się za bramami Jeruzalem, o śmierci, zmartwychwstaniu naszego Pana. To, co chciałem dzisiaj poruszyć, to będzie szczegół. To nie będzie jakaś może wielka nauka czy przypomnienie wielu rzeczy, chociaż powiem, będę używał stosunkowo dużo wersetów biblijnych. Od razu przepraszam, jak się nie będę mógł łatwo w tym połapać, czyli to nie będzie jakieś takie bardzo płynne. Tutaj aż by się prosiło mieć rzutnik, bo wtedy łatwiej jest opowiadać o tym, jak pojedynczy tekst widać. Więc przepraszam, jeżeli czasem będę szukał pojedynczego tekstu, żeby coś opowiedzieć. Ale to, co chcę powiedzieć, to będzie szczegół z tej historii. Szczegół dla mnie zastanawiający. Szczegół, który prowadzi też do jakiegoś szerszego myślenia o tym zjawisku. I to nie tylko o momencie, kiedy nasz Pan umierał, ale w ogóle o jak gdyby pewnym kontekście tego, i to w historii zamysłu Bożego, tak bym powiedział, czyli historii od początku istnienia nas i świata aż do końca, kiedy to wszystko zostanie rozliczone. Zacznę od fragmentu znanego, od fragmentu ze Starego Testamentu. Będę czytał, nawet nie musicie otwierać Pisma Świętego, to są tak znane momenty, ja tylko przypomnę po prostu sytuację, która jest. Pan uczynił upartym serce Faraona i nie chciał ich wypuścić. Jaka była ostatnia plaga, kto pamięta? A przedostatnia? Tak, to była plaga ciemności. I po tej pladze przedostatniej napisane, że Pan uczynił upartym serce Faraona i nie chciał ich wypuścić. I rzekł Faraon: odejdź ode mnie, strzeż się i nie zjawiaj się już przede mną. Skoro tylko się zjawisz przede mną, umrzesz. I rzekł Mojżesz do Faraona: będzie tak, jak powiedziałeś, nie zjawię się już więcej przed tobą. Tu jest króciutka dygresja w tekście biblijnym, ale z kontekstu widać, że to nie jest koniec rozmowy. I teraz czytam koniec rozmowy, on jest po kilku wersetach. Mojżesz powiedział tak. Tak, mówi Pan, o północy przejdę przez Egipt. I pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna Faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest zajęta przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła. Wtedy w całej ziemi egipskiej będzie wielkie narzekanie, jakiego nie było i jakiego już nie będzie. U Izraelitów nawet pies nie zaszczeka, ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan uczynił różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. Wtedy przyjdą wszyscy słudzy Twoi do mnie i oddadzą mi pokłon i powiedzą: wyjdź Ty i cały Twój lud, który idzie za Tobą. I potem wyjdą. Mojżesz, płonąc gniewem, wyszedł od Faraona. A potem spotkał się ze starszymi Izraela i im powiedział tak. Mojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin i zabijcie go jako paskę. Weźcie gałązkę chizopu i zanurzcie ją we krwi, która jest w naczyniu. Krwią z naczynia skropcie próg i oba od drzwi. Aż do rana nikt z was wychodzić nie będzie przed drzwi swojego domu. A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do tych domów, aby was zabijał. O północy Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu. Od pierworodnego syna Faraona, który siedzi na swoim tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, a także wszelkie pierworodne zbydła. I wstał Faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego dworzanie i wszyscy Egipcjanie, I podniósł się wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. I jeszcze w nocy kazał Faraon wezwać Mojżesza i Aarona i powiedział: wstańcie, wyruszajcie spośród mojego ludu, tak wy, jak Izraelici. Idźcie i oddajcie cześć Panu według waszego pragnienia. Proście o łaskę dla mnie. I nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprędzej wyszli z kraju, gdyż mówili: wszyscy pomrzemy. Spełniło się to, co powiedział do Faraona Mojżesz: już do ciebie więcej nie przyjdę, ale twoi słudzy przyjdą do mnie. Tu napisane jest, że wstał Faraon w nocy, ale jest napisane też, że wstali wszyscy dostojnicy i cały lud. Zrobiła się panika w kraju. Ciekawe jest, że Izraelici siedzieli za zamkniętymi drzwiami, bo mieli siedzieć i czekać do rana. Ale w nocy Faraon wezwał Mojżesza i Aarona do siebie. I jeszcze w nocy poprosili ich, czy błagali, żeby zabrali lud i wyszli. Stąd potem jest ta historia, że to wszystko działo się w pośpiechu. Izraelici mieli rano wychodzić, ale już te wszystkie przygotowania dzieją się w nocy. Wziął lud ciasto, zanim się zakwasiło, w dzieżach owiniętych płaszczami i niósł je na barkach. Wszystko działo się w nocy. Kiedy popatrzymy na wydarzenia, które nas interesują więcej, może bardziej nas dotyczą, to tam też jest sytuacja, kiedy siedzą przy stole, no bo obchodzą Paschę. Baranka zabijano między dwoma wieczorami, czyli według żydowskiego kalendarza to był 14 Nisan, według naszego sposobu liczenia to było inaczej, ale wieczorem zaczynała się Pascha i siedzieli przy stole z naszym Panem. Ta historia kończy się, my to czasem przypominamy co roku, że na końcu zaśpiewali hymn i wyszli. Napisałem dokładnie: wyszli ku Górze Oliwnej. Jakbyśmy popatrzyli na usytuowanie wieczornika, jak się domniemuje na terenie dzisiejszej Jerozolimy, to wychodzili bramą owczą, ona prowadziła dokładnie od razu w dolinę Cedronu. Musieli przejść potok w poprzek i od razu się wychodziło potem na wzgórze, gdzie Pan Jezus potem się modlił i gdzie Go aresztowano w nocy. I była noc. To nie jest dziwne, bo Pascha obchodzona za naszego Pana jest tą samą Paschą, czy upamiętnieniem tej Paschy, która działa się w Egipcie. A teraz przeczytam fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, może Marka i Łukasza też. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachtani. Zawołał po aramejsku, w potocznym języku, w jakim się wtedy mówiono. Co oznacza: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? I potem niektórzy, którzy tam stali obok, mówili, że woła Eliasza i jeden podbiegł i podał mu gąbkę z octem na włóczni natchniętą, a inni mówili: poczekaj. Zawsze się zastanawiam, dlaczego inni mówili: poczekaj. Gąbka z octem uśmierzała trochę ból też, ale spodziewali się, że być może będzie jeszcze długo żył. I to wstrzymanie wydaje się być sensowne dla tych ludzi, bo kontekst jest taki: poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, go wybawi. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. Tak mówi Mateusz. Zobaczmy u Marka. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. A o godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem. Tekst taki sam, jak w Ewangelii Mateusza. I werset 37, 15 rozdziału mówi dokładnie to, co pisze Mateusz. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Patrzmy u Łukasza. Święty Łukasz opisuje to tak. Było już około 6 godziny i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce polecam ducha mojego. Po tych słowach skonał. Łukasz dodaje to, precyzuje to, czego nie piszą tamci dwaj apostołowie. Ten ostatni okrzyk na krzyżu brzmiał właśnie: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Zagadkowe dla mnie jest, i to jest ten szczegół, o którym wspomniałem, że chciałbym dzisiaj powiedzieć, to jest to, że około 6 godziny stała się ciemność, aż do godziny 9. Czyli do momentu, kiedy Jezus umarł. Napisane jest, że o godzinie 9 dwa razy zawołał i umarł. Dlaczego ta ciemność? Tak się zastanawiałem, o co tu chodzi? Że przez te 3 godziny panuje ciemność. Oczywiście skojarzenie jest jakieś, bo to, od czego zacząłem, to jest bardzo sugestywne. Mówi Mojżesz do Faraona: tej nocy przejdę przez Egipt i pozabijam wszystkich pierworodnych. To potem się przekłada na Paschę obchodzoną przez Żydów, że to jest po zmroku, to jest po ciemku po prostu. Obchodzą Paschę. My też, jakby też to zauważyliście, kiedy obchodzimy pamiątkę śmierci naszego Pana, to niektórzy wręcz szukają, żeby pierwsza gwiazda zaświeciła. Żeby było wiadomo, że jesteśmy już po ciemku. Że to już nie jest dzień. Jest to wieczór i zaczynamy obchodzić wtedy pamiątkę śmierci naszego Pana. Pieśń śpiewamy też, to znacie. Noc jest w ogrójcu. Tak, to się, wszystko się dzieje w nocy. Ale Jezus aresztowany jest w nocy jest przesłuchiwany, potem nadchodzi cały dzień, ale umiera w nocy. Przychodzi ciemność. Ciemność przychodzi i Jezus umiera tak naprawdę w nocy. No to zajrzyjmy na początek, całkiem na początek. Jak to z tą ciemnością jest? Na samym początku księga Genezis. Stworzenie. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. I ciemność była nad bezmiarem wód. A Duch Boży unosił się nad wodami. I rzekł Bóg: niech stanie się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. Ciekawe jest, że kiedy będziemy patrzyli na stwarzanie świata, to powtarza się ta sentencja, to sformułowanie. I widział Bóg, że coś było dobre. Nie powiedział tego o ciemności. Z opisu wygląda, jakby Bóg zastał ciemność. Oczywiście to nie może być prawda, bo Bóg niczego nie może zastać, jeżeli jest stworzycielem wszystkiego. Ale historia, która jest tutaj opowiedziana, ona tak się zaczyna. Można by powiedzieć jeszcze inaczej, nie używając słowa ciemność, że na początku jest chaos. Jest jakaś bezkształtność. Jakaś taka sytuacja, jest napisane w moim tłumaczeniu, bezład i pustkowie. I to, co naprawdę Pan Bóg robi, to porządkuje to. Gdybyśmy nawet patrzyli oczami współczesnego świata, współczesnej nauki, to jest to zgodne z tym, co widzimy z astronomii. Pan Bóg porządkuje rzeczy. I zauważcie, co się dzieje. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. Światłość nazwał dniem, a ciemność nazwał nocą. A potem co zrobił? A potem rzekł Bóg: niech powstanie sklepienie w pośrodku wód i niech on oddzieli jedne wody od drugich. Tak byśmy chcieli powiedzieć, to co na ziemi jest, woda na ziemi, sklepienie niebieskie i wody, czyli to co spada w formie deszczu, tak? Tak. Oddzielmy to, powiedział. Niech sklepienie dzieli jedne wody od drugich. A potem Bóg rzekł: niech zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się okaże sucha ziemia. A tak się stało, Bóg nazwał tą suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Znowu, stworzenie nie następuje tak, że Bóg stwarza coś, porządkuje, rozdziela. Mówi: niech się to zgromadzi tu, a zgromadzi tu. To nazwiemy tak, a to nazwiemy tak. Będą dwie różne rzeczy. I potem tak samo jest, kiedy się dzieli, kiedy powstają rośliny, kiedy powstają zwierzęta. Świat powstaje w tym opisie stworzenia przez porządkowanie rzeczy. Może zanim powiem, co myślę na ten temat, to jeszcze przeczytam, bo może to być ładny tekst, Księga Hioba. Ten sam opis, jak gdyby poetycki, w Księdze Hioba. Oczywiście tu jest, to jest ta rozmowa między Hiobem a Panem Bogiem, rozmowa pełna napięcia, jak gdyby takiej wewnętrznej sprzeczki, buntu Hioba, który nie może zrozumieć tego, co mu się przydarzyło. I z wichru Pan powiedział Hiobowi tak: któż tu zaciemnić chce zamiar słowami nierozumnymi? Przepaż no biodra jak mocarz, będę cię pytał. Może mnie pouczysz? Pan Bóg mówi do Hioba. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeżeli znasz mądrość. Kto wybadał jej przestworza? Czy wiesz, może kto sznurem ją zmierzył? A na czym się jej słupy wspierają? Kto założył jej kamień węgielny ku uciesze porannych gwiazd i ku radości wszystkich synów Bożych? Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdy chmury mu dałem za ubranie? A za pieluszki ciemność pierwotną. Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem w rzeciądze i bramy i rzekłem: dotąd, nie dalej. Tu zapora dla wszystkich nadętych twoich fal. Czyś w życiu rozkazał rankowi i wyznaczył miejsce jutrzęce, by objęła granice ziemi, usuwając z niej grzeszników? Zmienia się bowiem jak pieczętowana glina. Grzesznikom światło odjęte i strzaskane ramię wyniosłe. Przypomnę ten fragment, który nas interesował. Gdy za pieluszki dałem mu ciemność pierwotną. To jest ciekawe określenie, bo w opisie stworzenia Bożego, tak gdyby Pan Bóg zastawał tą sytuację. Zwracam na to uwagę, ponieważ zadaję sobie pytanie takie: jeżeli Pan Bóg jest stworzycielem wszystkiego, to ciemność nie jest czymś, co go zaskoczyła, tym bardziej nie jest rzeczą złą. Tu chcę Wam już zasugerować taki sposób myślenia o Panu Bogu, ponieważ my na co dzień, będziemy jeszcze o tym czytali, tych wersetów będzie więcej, mamy takie przeświadczenie, że ciemność jest synonimem zła. Będzie na to sporo dowodów. Że ciemność jest postrzegana i nazywana nawet przez Pana Boga jako coś złego. Ona też wiąże się z tym światem, którego nie znamy, groźnym dla nas. Światem, w którym to zło się czai, albo się ono produkuje nawet wręcz. Tym światem, który wpływa na nas, którego byśmy nie chcieli. Ale tu wygląda na to, że Pan Bóg jako Stworzyciel jest też twórcą ciemności. I ciemność w istocie rzeczy nie jest rzeczą złą. Pan Bóg tworzy tylko rozdział między dwoma jak gdyby stanami natury. Kiedy popatrzymy na to też praktycznie, biologicznie, nagle ze zdziwieniem zobaczymy, że ta ciemność jest potrzebna, albo inaczej mówiąc, w naszej konstrukcji biologicznej jest ona potrzebna. Mamy okres, w którym organizm nas, jak to jest w komputerze, jak on przechodzi na czuwanie, jest takie coś, tak, że po prostu nie funkcjonujemy w pełni. Gdzieś umysł majaczy, organizm odpoczywa, niektóre narządy pracują, inne nie. Że ten okres powoduje pewien cykl w przyrodzie. On jest pożyteczny też. To, że słońce raz naświetla Ziemię, raz jej nie naświetla. To wszystko, jak na to popatrzeć biologicznie, to wszystko ma swój ogromny sens. Więc nie jest zaprzeczeniem Pana Boga. Ciemność jest jak gdyby częścią Jego stworzenia. Można iść dalej. I teraz powiem tak, że nie tylko, że Pan Bóg używa go jako narzędzie. Tutaj przypomnę chociażby moment, kiedy mówiliśmy o 10 plagę. Pan Bóg mówi do Mojżesza: słuchaj, ty weź laskę i ty wywołasz ciemność. Nie wiem, czy zauważyliście, to jest coś, co ten cud jest nadprzyrodzony, jak wszystkie cudy. Na ruch laski Mojżesza, czy podniesienie, czy gest, pojawia się ciemność. Ciemność jest narzędziem Bożym. Może inny fragment. Księga Powtórzonego Prawa. Przypomina Mojżeszowi, co się działo pod Synajem. I przemówił do was Pan Bóg wasz spośród ognia. I zbliżyliście się i stanęliście pod górą, a góra płonęła ogniem aż do nieba, okryta mrokiem, ciemnością i chmurą. Pan Bóg używa ciemności, używa tego zjawiska. To nie jest tak, że zapadła noc. To jest użycie zjawiska. Staliście przed górą, pojawił się ogień, ciemność, chmura i mrok. Może jeszcze tak, Powtórzonego Prawa 20. To będzie 6, gdzie jest napisane, ta sama historia jest opisana i mówi Mojżesz do Izraelitów: i pamiętacie, jak Pan Bóg był w ciemnym obłoku na górze Synaj. Ale ciekawszy może fragment to jest z Księgi Samuelowej druga Samuelowa, to będzie druga Samuelowa 22. To będzie ładny fragment, którym jest pieśń Dawida, kiedy już żadnych wrogów nie ma około siebie i zwraca się do Pana Boga i mówi tak: Panie, ostoją moja i twierdzą, mój Wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, Ty mnie wyzwalasz od wszelkiej przemocy. Ogarnęły mnie fale śmierci i stworzyły mnie odmęty przyniosące zagładę. Oplątały mnie pęta Szeolu. W moim utrapieniu wzywam Pana. A On usłyszał głos ze swojej świątyni. Uniósł się dym z Jego nozdrzy, a z Jego ust pochłaniający ogień. Nagiął niebiosa i zstąpił, a czarna chmura była pod Jego stopami. tych fragmentów będzie więcej. Ja jeszcze przytoczę może taki fragment, to jest z Pierwszej Królewskiej znowu z kolei. To jest moment, kiedy Salomon zbudował świątynię, następuje poświęcenie świątyni i dzieje się tak. A kiedy kapłani wyszli z miejsca świętego, obłok wypełnił dom pański. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swoich służb z powodu tego obłoku, bo chwała pańska napełniła dom pański. Wtedy przemówił Salomon. Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze. Już zbudowałem ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania twego na wieki. Przypomina Salomon to, że Pan objawiał się w przybytku, pamiętacie, na pustyni, na dwa sposoby. Pojawił się zewnętrznie, czyli w dzień to był obłok jakiś, była chmura, w nocy był to słup ognia i w najświętszym miejscu nad Arką Przymierza była światłość. Trudno powiedzieć, co to było i jak wyglądało, ale to było jakieś, było światło, jakieś nadprzyrodzone, które świadczyło o pańskiej obecności, że on jest w przybytku. Ale nad przybytkiem w dzień była chmura. Do tego się odnosi Salomon, kiedy mówi, że Pan powiedział, że będzie przebywał w ciemnej chmurze. To samo jest jeszcze wspomniane w drugiej księdze Kronik, ale tam jest odwołanie tego, tych słów Salomona. Mówi, Pan będzie przebywał w ciemnej chmurze. Widać, jak Pan Bóg używa ciemności. Po co jej używa? Kiedy tak popatrzymy na kontekst Starego Testamentu, to widać, jak gdyby ciemność, która dla ludzi od zawsze jest rzeczą nieprzyjazną. Jak ciemność jak gdyby wzmaga niedostępność Boga, Jego potęgę, wzmaga też pewien strach, dystans między człowiekiem a Bogiem. Te gwałtowne zjawiska, które następują, czyli pioruny, ogień, mrok, to wszystko tworzy dystans. Ludzie boją się, mówią, Mojżeszu, rozmawiaj z Bogiem, bo my boimy się. Pan Bóg używa ciemności jako swojego narzędzia. Ktoś by powiedział, no tak, no, bo chce ludzi wystraszyć, ale używa też światła. Nie wiem, czy pamiętacie taka historia, jak długi dzień do złego. Jak walczyli z Amalekitami i tam chodziło o to, że dzień się kończył, a bitwa jeszcze nie była wygrana. I Pan Bóg przedłużył dzień. Wtedy użył światła. Czy bardzo spektakularny nowotestamentowy przykład, kiedy światłem przekonuje Saula z Tarsu. Także nie jest tak, że Pan Bóg chcąc siebie przedstawić, pokazuje tylko ciemność. Pan Bóg używa tych zjawisk. Natomiast widać wyraźnie, że przy potędze Bożej zawsze pojawia się to ekstremalne zjawisko. No tak. A dlaczego wobec tego się tego boimy i dlaczego to ma taki aspekt dla nas nieprzyjemny i straszny? To teraz kilka przykładów, bardzo też zastanawiających, na które powiem szczerze, nie mam odpowiedzi, ale one są sugestywne. Drugi list Piotra. Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd. Jeżeli Staremu Światu nie odpuścił, ale wyzwał sprawiedliwego Lota i tak dalej, umieścił ich w ciemnych lochach Tartaru. Stare przekłady mówią, podał ich łańcuchom ciemności. Podobny temat święty Juda. Święty Juda to będzie 13. pisze o tych, którzy bluźnią Bogu i pisze, że biada im, bo poszli drogą Kaina i oszustwa Balama. Wymienia tutaj wszystkie te straszne rzeczy ze Starego Testamentu. Mówi tak, że oni są jak rozhukane bałwany morskie, jak gwiazdy zbłąkane. Tu jest nawiązanie do tej myśli z Piotra. Jak gwiazdy zbłąkane, dla których nieprzeniknione ciemności na wieki przeznaczone. Bardziej znany może tekst, list do Efezjan. Znany fragment. Obleczcie pełno zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskim, przeciw zarządcom świata ciemności. Fragment, który już czytałem, a troszkę wcześniej, Ewangelia według świętego Łukasza, to jest moment, kiedy nasz Pan jest aresztowany. Do arcykapłanów zaś, dowódcy straży świątynnej i najstarszych, którzy wyszli przeciwko niemu, Jezus rzekł: wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce. Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na mnie. W dzień nie odważyliście się tego zrobić wobec ludzi. Ale to jest wasza godzina i panowanie ciemności. Dzieje apostolskie. To jest mowa przed królem Agrypą, apostoła świętego Pawła, rozdział 26. Może od 17. Mówi, że kiedy Pan mi się ukazał, to mi też powiedział: obronię cię przed ludem i przed poganami, do których cię posyłam, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła. To jest cytat ze Starego Testamentu. A Paweł dodaje do tego: od władzy szatana do Boga. Jeszcze raz przeczytam. Abyś otworzył im oczy i odwrócił ich od ciemności do światła. Od władzy szatana do Boga. List do Kolosan. List do Kolosan, rozdział 1. I 13. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziele świętych w światłości. On uwolnił nas pod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swojego miłowanego Syna. Uwolnił nas od władzy ciemności i przeniósł nas do jasności królestwa swojego Syna. Widać wyraźnie, jak apostołowie używają określenia ciemność i z czym ona się kojarzy. Jak powstaje pytanie, w jaki sposób w tym świecie ciemnym, oczywiście używam tego przenośnie, bo nie myślę, że można to tak dzielić dosłownie, że jak jest światło, to jest Pan Bóg, jak jest noc, to Pana Boga nie ma. Tylko przenośnie używam. W jaki sposób ciemność, która pojawiła się na początku stworzenia Bożego, która nie jest w istocie rzeczą złą, jest nawet, można powiedzieć, rzeczą przyjazną dla człowieka, dla jego biologii, dla jego odpoczynku i dla wielu różnych zjawisk przyrodniczych. w jaki sposób ona się staje synonimem zła. Czy dzieje się tak, że Pan Bóg w tej ciemności lokuje wszystko to, co złe? Jak mówię, wiąże tymi łańcuchami ciemności. Wszystko, co złe, spycha na tamten kraniec ciemności, przeciwności Bogu. Czy, tego zapewne nie rozstrzygniemy, czy to, co złe, co zbuntowane przeciwko Bogu, ogarnia tamten świat, bo jemu jest, tamten świat jest praktyczniejszy, bliższy. Jeżeli ma walczyć z Bogiem, czyli walczyć z człowiekiem, to być może ta ciemność i noc jest lepszym argumentem niż światłość. Jak to powie Pan Jezus, że uczynki są uczynkami ciemności. Że ci, którzy chcą dobrze czynić, to na światło wychodzą, a nie idą w ciemność. Więc być może ten świat przeciwny Bogu zaanektował, że tak powiem, świat ciemności. I on się zaczyna tam pojawiać. Ludzie zaczynają się tego bać, bo jest uosobieniem zła. Nie sama ciemność jako ciemność, że nie ma słońca, tylko ciemność, która wiąże się z tym całym światem zła, który tam funkcjonuje, który, jak wspominałem z ust Pawła, on jest tym królestwem. Tam rządzi. Dysponuje jak gdyby tym światem. Ciekawe jest jeszcze, że kiedy nasz Pan Jezus przychodzi na świat, to są teksty, które wyraźnie pokazują, że następuje przełom, że zaczyna się w ciemności, która jest, którą On zastaje przychodząc na świat, On zaczyna robić wyłom i przynosi światło. Może najbardziej spektakularne to jest początek tego, co pisze święty Jan. Zaraz na początku swojego listu. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. A jeżeli chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. A w Ewangelii swojej Jan powie tak. Też zaraz na początku. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I nic się nie stało, co się przez Niego nie stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Mateusz. Początek. Czwarty rozdział. I tak właśnie miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska za Jordanię. Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkającom ciemnistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd bowiem Jezus zaczął nauczać, mówiąc: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Kontekst jest zupełnie ewidentny. Przychodzi Jezus i na ziemię wraca światłość. Następuje wyłom tej ciemności. Może jeszcze zacytujmy z wspomnianej już z rozmowy z Nikodemem naszego Pana. To jest Ewangelia według świętego Jana, rozdział 3. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. To oczywiście błąd. Kto wierzy, jest zbawiony. Kto nie wierzy, jest potępiony. A nasz Pan tłumaczy to Nikodemowi, o co tu chodzi. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło, bo były złe ich uczynki. Ludzie zostali wychowani przez ciemność. te nieliczne wyjątki, które widzimy w Starym Testamencie, o których pisze apostoł święty Paweł w liście do Hebrajczyków. Chlubne wyjątki, to są wyjątki. Ludzie wychowywani byli w ciemności. I nagle na świat przyszła światłość. I sąd polega na tym, że światło przyszło i ludzie mają do wyboru. Albo światło, albo ciemność, do której są przyzwyczajeni i można powiedzieć, są niewolnikami tej ciemności. Nie potrafią się z niej wyrwać. Każdy, kto bowiem się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. A kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Przyszło światło na świat. I kiedy przyjrzymy się tym wszystkim historiom, to zauważymy taki schemat. On się będzie pojawiał przynajmniej w kilku najbardziej ważnych historiach na świecie. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I była ciemność, a Bóg powiedział: niech stanie się światłość. A teraz wróćmy do tego tekstu, od którego zacząłem. A o północy Pan przeszedł przez Egipt. I wszystko działo się w ciemności. A rano spakowali manatki i wyszli na wolność. A około 6 godziny stała się ciemność na wszystkie ziemi, aż do godziny 9. I potem jest śmierć, a potem jest światłość, a potem jest zmartwychwstanie. Wręcz nawet jest napisane, że już pomijam to, że świtem przyszły niewiasty i już go nie było w grobie. Ale wręcz jest nawet napisane, że kiedy zmartwychwstawał, tak, to było światło. Było takie światło, że ci, którzy go pilnowali, nie mogli tego znieść. Było napisane, że odzienie tych aniołów, którzy się pojawili, to jaśniały jak błyskawica. Pojawiło się światło. Jest to ciekawe, jest to, powiedziałbym, charakterystyczne. Kiedy zadaję sobie pytanie, po co ta ciemność? Bo ona jest nadprzyrodzona. To oczywiście te 3 godziny, które przed śmiercią naszego Pana się pojawiają, mogą mieć jak gdyby 2 źródła. Albo Pan Bóg coś manifestuje, bo ciemnością manifestował. Kiedy rozmawiał z ludźmi, kiedy chciał coś dobitniej powiedzieć, o tak powiem w cudzysłowie, to manifestował to swoją potęgą. To jest ten czarny obłok, to jest ta chmura, która napełnia przybytek Salomonowy, to jest to, co się dzieje na Synaju. Pan Bóg to wzmacnia. Ale powiem wam, tak na własny użytek, raczej myślę, że tu jest zjawisko odwrotne. Bo popatrzcie, co się dzieje. Zapada światłość o godzinie 6 i trwa 3 godziny. Nic się nie dzieje. Nasz Pan jest na krzyżu, mijają te 3 godziny i nagle bardzo dziwną rzecz mówi: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Tak się domyślam, powiem, to jest taka ryzykowna myśl, że Pan Bóg zostawia go mocy ciemności. Że tutaj, tu jest ten moment, kiedy szatan próbuje go po raz ostatni złamać. Jest ta ostatnia próba, kiedy on już jest bez Boga, ale narażony na wpływ całego zła. Nie wiem, jak to opowiedzieć, bo to nie jest rodzaj kuszenia, ten, który pamiętamy, kiedy wyszedł na puszczę. Tu jest tak, jakby powstał sam z tym przerażającym złem, które panowało na świecie. Jakby miał doznać wszystkiego zła, które ludzie przeżyją w historii. całego tego przerażenia, strachu, wszystkiego tego, co pochodzi od zła. To są te 3 godziny, kiedy miał tego doświadczyć. I woła: Boże, czemu mnie opuściłeś? A kończy się to, też ciekawe, kończy się to następnym okrzykiem: Ojcze, w Twoje ręce polecam mojego ducha. Tu jest zwycięstwo po tych 3 godzinach. Tu jest ewidentne zwycięstwo. Tam jest Boże mój, a tu jest Ojcze, w ręce Twojej polecam ducha mego. Pieśń numer 8, a dość znają. Tak, ale mówię o śpiewniku jeszcze, który Adaś zna, tam jest pieśń numer 8 właśnie. Gdy było około 6 godziny, pamiętam ten tekst, bośmy kiedyś to śpiewali. Powiem wam, to jest ryzykowna oczywiście myśl, ale ja się domyślam, że tu jest, że ta ciemność to nie jest ciemność Boża. To jest jakaś próba. Bo co by Pan Bóg miał zamanifestować? To swoją wielkość, swoją chwałę, i tak nikt tego nie rozumiał. Przerażenie tylko wśród ludzi. Ja myślę, że ta ciemność dotyczyła tego, który tam wisiał. Jego to dotyczyło. I ten okrzyk o pomoc, który się pojawia, no jest strasznie ludzki. Jest ogromnie ludzki. To jest taki moment, którego będą ludzie doświadczali i doświadczali w życiu. Kompletnej bezradności i kompletnego opuszczenia. I kiedy mówimy o tym, że Pan Jezus umarł za nas, że może być dla nas arcykapłanem, że jest orędownikiem, to się zawiera w tej myśli, że doświadczył, napisane jest, wszystkiego, za wyjątkiem grzechu. Że od piaskownicy zaczął, a jak gdyby doświadczył każdego stanu, w jakim człowiek może być na przestrzeni całej historii. Wszystko przeżył. Łącznie z tym, że został sam przez wszystkich opuszczony na pastwę diabła. No ale ta historia się tu nie kończy. Jeszcze pytanie jedno. A co na końcu? No bo wydawałoby się, że jak zwyciężył diabła, szatan został zrzucony, no to już teraz radość. Tylko Ewangelia Jana, 9 rozdział, 4 werset. Bardzo znamienne słowa. Uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Ta historia, tu kiedyś chyba brat Jeremiasz ją opowiadał, ale czytam tylko taki fragmencik. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym? On czy jego rodzice? A Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice, ale żeby się okazała chwała Boża. A potem dodaje takie zdanie, zupełnie wyrwane z kontekstu, ono tu nie pasuje do tej historii. Charakterystyczne, że Pan Jezus tak naucza. Mówi o czymś, opowiada coś, wtrąca jakieś jedno zdanie, takie jakby zupełnie niepotrzebne. A to strasznie ważne dla nas zdanie jest. Potrzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Pamiętacie, co czytałem wcześniej? A światłość przyszła na świat. Pan Jezus mówi, dopóki jest dzień. I żeby to wyjaśnić, to mówi teraz wprost. Powie wprost. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. No też byśmy mogli myśleć teraz, jaka noc, kiedy, w przyszłości? Może w czasie końca, może w czasie wielkiego ucisku? Zdanie jest jasne. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. Światłość przyszła na świat. Jak długo był na świecie, był światłością świata. Można by z tego domniemywać, że jak odszedł, to Pan Świata tego króluje dalej. Że tak naprawdę, i tak my to rozumiemy ideologicznie, że tak powiem, pierwsze przyjście było po to, żeby spełnić obietnicę Abrahamową i żeby Izrael mógł z Bogiem się pojednać, a oni nie chcieli. I światłość przyszła na świat, ale oni jej nie zobaczyli. Nieliczni zobaczyli. I to był epizod. Ale prawdziwa światłość ma przyjść na świat. Ale z tego wersetu, kiedy Pan Jezus mówi, dopóki jestem tutaj, tak długo jak jestem, to jest światłość na świecie. I musimy spełniać dobre uczynki światłości. Bo jak odejdę, przyjdzie znowu mrok. Przeczytajmy, co mówi święty Piotr, kiedy przemawia po raz pierwszy. Po zesłaniu Ducha Świętego. Wtedy stanął Piotr razem z 11 i przemówił do nich donośnym głosem. Mężowie judejscy, ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo dopiero jest 3 godzina. Ale spełnia się przepowiednia proroka Joela. Prorok Joel. I Piotr mówi tak. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało. I będą prorokowali synowie wasi, córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach ducha mojego. Stosuje zupełnie swobodnie proroctwo Joela, które my byśmy automatycznie odnieśli gdzieś do dalekiej eschatologicznej przyszłości. A mówi, patrzcie, wypełnia się proroctwo Joela. W ostatnich dniach, mówi, wyleje ducha swojego i będą prorokowali i cuda się będą działy. Ale potem pisze tak. I sprawię dziwy na górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi. Krew, ogień, kłęby dymu, a słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew. Zanim nadejdzie Dzień Pański, wspaniały i wielki. I każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Mówi święty Piotr, będzie nam tu strasznie trudno rozdzielić, które rzeczy odnosi do przyszłości, a które do tego momentu, o którym mówi. Ale mówi, scenariusz jest taki. Patrzcie, wylewa Bóg ducha swego na wszelkie ciało. Ale jednocześnie ucisk, mrok, kłęby dymu i cierpienie, zanim nadejdzie Dzień Pański. A Pan Jezus mówi, póki jestem tutaj, na ziemi jest światłość. Wyglądałoby z tego, że nie żyjemy w światłości. Że ogarnia nas ciemność, aż przyjdzie Dzień Pański. Marek 13 rozdział. To znany fragment, bo on bardziej jest znany z Ewangelii według świętego Mateusza, z 24 rozdziału. Dla badacza Pisma Świętego, 24 rozdział świętego Mateusza, to nawet nie muszę cytować. A Marek tutaj mówi tak. W owe dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swojego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy On pośle aniołów i zbierze swoich wybranych z 4 stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. Dużo rzeczy napisanych, ale są te elementy charakterystyczne. Słońce nie da blasku, słońce się zaćmi i znowu ten Pan w obłokach przychodzący. Oczywiście nie na literalnej chmurze zstępujący z nieba, ale znowu ten synonim potęgi boskiej z Synaju. Ten potężny Bóg przychodzi, żeby zrobić porządek na ziemi. kiedy popatrzymy na przypowieści naszego Pana, to też zobaczymy ten element taki, który jest strasznie dla nas niepokojący. Ja teraz tylko przypomnę. To jest, może jeden fragment przeczytam z Ewangelii według świętego Mateusza, to akurat nie jest przypowieść, ale Mateusz, jak uzdrowiona jest córka setnika, setnik z Kafarnaum. I teraz Pan Jezus jest zadziwiony wiarą tego człowieka. Mówi, zaprawdę powiadam wam, w Izraelu nie znalazłem u nikogo takiej wielkiej wiary. Ale powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Mówi, ludzie, okazuje się, że poza Izraelem są ogromnie wierzący i ogromnie tacy podobający się Bogu ludzie. I tak będzie, że ze wszystkich stron świata przyjdą i zasiądą za stołem z Abrahamem i Izaakiem. A synowie królestwa, czyli ci, do których te wszystkie obietnice były skierowane, zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Przypowieść o talentach. Pamiętacie, ten sługa, który nie zapracował, tylko wziął i zakopał, to napisane jest do niego, wyrzućcie go w ciemność. Przypowieść o uczcie. A tam jeden był bez szaty. Przyplątał się na uczcę bez szaty. I ta sentencja jest taka sama. Zwiążcie go i wyrzućcie go w ciemność na zewnątrz. Coś jest z tą ciemnością. I przypomnę może najbardziej spektakularną przypowieść naszego Pana. To jest przypowieść o 10 pannach. I zobaczcie, jak podobny jest moment. A o północy przejdę przez Egipt i zabiję wszystkie pierworodne. A tam się, jak jest?
Stał się okrzyk o północy.
A o północy stał się okrzyk, oblubienie z nadchodzi. I znowu zadawałem sobie często pytanie, dlaczego w nocy? Rozumiem ten scenariusz, bo opowieść jest taka, że dziewczyny jakieś przygotowują się, że oblubieniec ma je zabrać na wesele. Większość interpretacji jest taka, że to nie chodzi o wybrańców. W sensie takim, bo my tak potocznie mówimy, no Kościół, Pan zabierze Kościół. Tak jeżeli patrzeć dokładnie, to nie jest Pani młoda. To są jakieś panny, które mają na wesele wejść, które mają brać udział w orszaku weselnym. Ponieważ uroczystość jest wieczorem, no to trzeba mieć lampy, żeby z lampami iść w tym orszaku. No i dzieje się tak, że no ten pan nie przychodzi. No i one siedzą, posnęły wszystkie. Oczywiście tu nie ma zarzutu żadnego, że one posnęły, ale śpią. No i w środku nocy, ta północ jest charakterystyczna, bo to jest tak, jakby nie chodziło o konkretną godzinę, tylko chodziło o to, że w samym środku nocy nagle jest okrzyk, słuchajcie, trzeba się zbierać, idziemy. No i podział jest tutaj prosty. On nie wynika z tego, że zasnęły, nie wynika z tego, że miały czy nie miały lampy. Problem jest tylko, że nie miały oleju. Ale znowu jest ciemność i znowu jest noc, a o północy jest okrzyk. I zauważcie też taką rzecz, że oczywiście część jest odrzuconych, idą w te ciemności zewnętrzne, a część wchodzi przez te drzwi jak gdyby do innego świata, bo tam już jest oświetlona sala, już jest radość, już jest wesele. A tamte muszą wrócić. I znowu powiem rzecz bardzo ryzykowną, nie trzymajcie mnie za słowa. Ja czasem lubię się zastanawiać nad takimi rozwiązaniami czy interpretacjami może innymi niż się ogólnie myśli. No bo zastanawiam się tak, co znaczy, że one wszystkie zasnęły? I dlaczego to było? Bo czekały na oblubieńca. I tyle czasu czekały, aż się zdrzemnęły. I na własny użytek zrobiłem sobie taką interpretację. że tak naprawdę to czekają wszyscy, zawsze czekali. Wszyscy chrześcijanie czekali i czekają nadal na to, że przyjdzie oblubieniec. A niewątpliwie żyjemy w ciemnościach. Żyjemy w księstwie diabła. I czekamy na światłość. Na tą ostatnią prawdziwą światłość, która po tej nocy, w której jesteśmy, przyjdzie. Po kolejnej nocy przyjdzie światłość. I tak przyszło mi na myśl, czy przypadkiem nie chodzi o to, że tak naprawdę ten sen, który jest w ogóle niezganiony, to jest to, że mamy, to nasze życie jest jakieś krótkie. I wszyscy zaśniemy. Po kolei. Jak to mówi Paweł, jak przodkowie zasnęli, tak to trwa aż dotąd. Że każdy miał lampę, tylko czy zdołał w życiu swoim nazbierać oleju? Czy ma zapas oleju? Bo w momencie, w którym będzie okrzyk, to ma być zapalona lampa. I może się okazać, że kiedy budzimy się ze snu i próbujemy naszą lampę zapalić, to nie ma co zapalić. Takim sposobem myślenia chciałem was zarazić, nie dogmatycznym zupełnie, że ten sen może oznaczać naszą śmierć. Wszyscy posnęli. Jest problem tylko taki, co jest w naczyniach. I wracam do pojęcia ciemności, czyli do tego incydentu, który się zdarzył na krzyżu. Widać wyraźnie tą sekwencję, która następuje. Ciemność, światło. Tak jak na początku stworzenia, tak jak wtedy w Egipcie, kiedy jest to wyzwolenie, jak w przypadku naszego Pana, że musiała być noc, kiedy umierał, bo potem następował świt zmartwychwstania. Tak samo jest na końcu świata, w cudzysłowie to tak nazwę, że jest ciemność, ciemność, a potem przychodzi światłość. I jednocześnie dzieją się dwie rzeczy. Stąd na przykład w liście do Tesaloniczan drugim, to będziecie pamiętali, że przychodzi Pan i co robi? Patrzcie, jednocześnie nagradza i karze. I rzeczy dzieją się, czy zakładają się na siebie, że gdzieś jest odpłata dla zła i nagroda dla dobra. Jest przełom nocy i dnia. I myślę, że to było potrzebne tam w tej historii, kiedy nasz Pan umierał, żeby pokazać, że On nie umierał w dzień. Umierał w nocy. I jak się domyślam, został pozostawiony na pastwę świata ciemności. Na wszystkie zwątpienia, wszystkie dziwne pytania, które na krzyżu przychodziły, kiedy go Ojciec opuścił. Które przydarzą się wszystkim tym, którzy chcą go naśladować. Jak patrzę na Pawła Apostoła, to jest takie uderzające, jak on pod koniec życia dochodzi do momentu, kiedy ma różne myśli. Polecam wam przeczytać, kiedyś myślałem ostatnio nad tym fragmentem, polecam wam przeczytać koniec dziejów apostolskich. Sam koniec dziejów apostolskich. Kiedy Paweł przychodzi do Rzymu i widać pierwsze, co robi. Po trzech dniach chyba zwołuje starszych z gmin żydowskich. I chce im powiedzieć o Chrystusie. A oni przychodzą i nic nie wiedzą. Mówią, słuchaj, my o tobie nic nie wiemy. Ani dobrego, ani złego. I on wtedy jeszcze jest chętny im opowiadać. Po jednej, drugiej rozmowie widać, jak wpada w przygnębienie. Naród, który kochał, sam jest Żydem. Naród, do którego się przywiązał. Naród, jak napisane jest, on osobiście jak Mojżesz, że gdybym mógł, to Panie, to lepiej moje życie, żeby poświęcić, a ich uratować. Paweł jest załamany. Pisze do Tymoteusza, przyjdź tutaj do mnie, wszyscy mnie opuścili. Demas odszedł, bo go świat pociągnął, zostałeś mi tylko ty. To jest ten moment, naszego Pana na krzyżu, moment, którego doświadczają prawie chyba wszyscy, którzy naprawdę przejmują się życiem z Bogiem, doświadczają tego momentu, kiedy w życiu przestają ich rozumieć inni ludzie, albo zdarzają się sytuacje, gdzie nikt nie chce tego dzielić, gdzie przychodzą różne złe myśli i człowiek jest naprawdę zostawiony na pastwę ciemności. I myślę, że nasz Pan musiał tego doświadczyć. I te 3 godziny tam na krzyżu według mnie są właśnie po to. Boże mój, czemu mnie opuściłeś? A oni myśleli, że woła Eliasza. Koniec natomiast jest pozytywny i zwycięski. W ręce Twoje, Ojcze, polecam mojego ducha. Chciałbym, żebyśmy czasem myśleli o tym w ten sposób, że nasz Pan, mimo że Syn Boży, mimo że stamtąd przyszedł, mimo że ma pełną świadomość swojego istnienia wcześniej, mimo że ma bezpośredni kontakt z Ojcem, mimo tego wszystkiego doświadcza też takiego stanu, że zostaje sam na sam z diabłem i zwycięża. I żebyśmy my mogli też zwyciężać, kiedy zostaniemy w życiu sam na sam z diabłem. Amen.